Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filip. Proszę Państwa, ja już kilka dni temu znalazłem w OSW, czyli Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, artykuł, komentarz pana Konrada Popławskiego, Kapitał ma narodowość, / obawy w Niemczech wobec chińskich inwestycji. Nie przeczytałem tego artykułu, to jest dosyć długa rzecz, ja podzielę to na dwie części. Zaprezentuję Państwu to w dwóch odsłonach, w dwóch felietonach. Natomiast ja nie przeczytałem tego, powiadam, ale zacząłem to czytać i już wydaje mi się, że już wiem, jaka jest teza tego artykułu, no ale jakby nie ma sensu, myślę, że nie ma sensu jednak się, nie ma sensu, abym ja to komentował, dopóki tego nie przeczytam. Więc zaczynam cytowanie. Jak powiedziałem, kapitał ma narodowość, / obawy w Niemczech wobec chińskich inwestycji. Przypominam tylko, że Niemcy inwestowali przez 30 lat w Chinach i jakoś nie było obaw przed ich inwestycjami. A tutaj zaczynają być. Cytuję. Kwitnąca współpraca w stosunkach niemiecko-chińskich zaczyna zamieniać się w szorstką przyjaźń ze względu na coraz silniejsze rywalizacji, za sprawą coraz silniejszej rywalizacji ekonomicznej. Ostatnie przejęcia niemieckich firm przez Chińczyków pokazują, że RFN ma trudności z asertywną obroną swoich interesów w stosunkach dwustronnych z Pekinem. To jest skandaliczne powiedzenie. Berlin coraz mocniej uświadamia sobie potrzebę wspólnej polityki wobec Chin, prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej. Nie można wykluczyć, że rosnąca potęga państwa środka będzie kluczowym argumentem, aby wykształcić nowe instrumenty polityki przemysłowej Unii Europejskiej, chroniącej przed napływem inwestorów spoza wspólnoty. Do tej pory RFN była głównym hamulcowym tego typu rozwiązań. W tym kontekście może pojawić się również szansa na współpracę amerykańsko-europejską, o ile nowy prezydent USA Donald Trump będzie zainteresowany prowadzeniem bardziej asertywnej polityki wobec Chin. Czyli innymi słowy, autor tu widzi możliwość współpracy z Trumpa z Europejczykami na płaszczyźnie gospodarczej skierowanej przeciwko Chinom. I to jest możliwe oczywiście. Jest to skandaliczne, ale jest to możliwe. Do niedawna wydawało się, że stosunki niemiecko-chińskie, cytuję, będą się dynamicznie rozwijać. Przez ostatnie 5 lat spotkania wysokich rangą polityków odbywały się co kilka tygodni, rozmowy przebiegały w serdecznej atmosferze, a wartość podpisywanych kontraktów biła kolejne rekordy. Tylko że to było zawsze dziwnym zbiegiem okoliczności, tak, że te kontrakty to były niemieckie kontrakty w Chinach, nigdy chińskie w Niemczech. Ten stan niemiecko-chińskiej fascynacji został zakłócony wiosną po przejęciu firmy Kuka, niemieckiego lidera w branży robotyki, przez chińskiego inwestora i to wbrew woli niemieckiego rządu. Czyli innymi słowy, w momencie, kiedy Chińczycy zdecydowali się prowadzić taką samą politykę w stosunku do Niemców, jak Niemcy prowadzą u nich w stosunku do Chin, okazało się, że to się nie da zrobić. Że tutaj nie. A no i dalej, znaczy ja nie potrafię nie komentować, więc będę komentował. W stosunkach dwustronnych zapanował chłód, zaczęły się wzajemne oskarżenia o nieuczciwe zamiary, a także próby politycznego ograniczania rozwoju współpracy ekonomicznej. No jakżeż to, a jak można nazwać to ograniczenie dopływu chińskiego kapitału do Niemiec, jak nie próba politycznego ograniczenia rozwoju współpracy ekonomicznej. Ale nie o to chyba chodziło autorowi. Kulminacją fali nieufności w relacjach była decyzja wicekanclerza i ministra gospodarki RFN Zygmara Gabriela o procedurze pogłębionej weryfikacji wniosków inwestorów chińskich o przejęcie kolejnych dwóch niemieckich firm Axtron i Ladvance, na co zgoda do tej pory wydawała się formalnością. O coraz wyraźniejszych ograniczeniach dalszego rozwoju stosunków niemiecko-chińskich świadczą liczne kwestie sporne. Niemcy uświadamiają sobie, że rosnące powiązania ekonomiczne z Chinami coraz oprócz licznych korzyści niosą także zagrożenia. Czyli innymi słowy, w momencie, kiedy Chińczycy powiedzieli dobrze, to w takim razie, skoro wyście zainwestowali te kilkadziesiąt miliardów czy kilkaset miliardów dolarów u nas, to my chcemy dokładnie to samo zrobić u was. No i tutaj Niemcy powiedzieli nie, my się nie zgadzamy. I od razu zaczął się problem. A podtytuł: chiński rynek ratunkiem dla niemieckich eksporterów. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej w strefie euro od 2010 roku wymusiło poszukiwanie przez niemieckich producentów rynków kompensujących skutki stagnacji państw unii walutowej. Atrakcyjną alternatywą dla utrzymujących wciąż duże moce produkcyjne niemieckich eksporterów stała się intensyfikacja współpracy z gospodarkami wschodzącymi. Szczególnym sukcesem okazał się rozwój stosunków ekonomicznych Niemiec z Chinami, czemu sprzyjało kilka czynników. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, że ten człowiek, ten Popławski, zaczyna od 2010 roku, podczas kiedy niemieckie koncerny samochodowe były w Chinach już w 90-tych latach. No dobrze, ale wróćmy do tych, do tych kilku czynników. Po pierwsze, pomimo pogorszenia koniunktury globalnej, chińska gospodarka wciąż utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Według OECD średnie tempo wzrostu PKB starych państw Unii Europejskiej w latach 9-15 wynosiło 0,3%, natomiast dla Chin wskaźnik ten wynosił 8,4%. Powtarzam, dla Unii Europejskiej, starych państw Unii Europejskiej wynosiło 0,3%, a w Chinach 8,4%. W okresie 9-15. Po drugie, rząd w Pekinie nie wykazywał u progu globalnego kryzysu ekonomicznego znaczącego zadłużenia, dlatego mógł w kolejnych latach pozwolić sobie na uruchamianie wielomiliardowych pakietów koniunkturalnych. To jakaś bzdura. Uruchomiono jeden pakiet w 2009 roku i na tym się skończyło. Jeden pakiet około pół biliona dolarów. Także to jest zwykłe kłamstwo. Dużą część tych środków przeznaczono na program modernizacji gospodarki, dlatego korzystały na tym przedsiębiorstwa z Niemiec. Czyli innymi słowy, Niemcy korzystali na tym. Przedsiębiorstwa z Niemiec, liderzy w dziedzinie produkcji maszyn, technologii energetycznych i wyrobów chemicznych. RFN skorzystała także na fali wzrostu dochodów klasy średniej w Chinach, która zaczęła masowo kupować niemieckie samochody. Tylko że proszę pamiętać, to jest kłamstwo. Niemieckie samochody były od lat 90. w Chinach. Po trzecie, jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym niemiecko-chińskie stosunki gospodarcze rozwijały się dynamicznie, choć cechowały się dużą asymetrią. I proszę posłuchać, Chiny były dla RFN trzecim rynkiem importowym. Chiny były dla RFN trzecim rynkiem importowym i dopiero dziewiątym rynkiem eksportowym. Ta asymetria była źródłem wysokiej nierównowagi. RFN notowało w 2008 roku deficyt handlowy z Chinami na poziomie 15 miliardów euro. Ja nie wiem, jak to zostało wyliczone, bo wiem o tym, że Niemcy są w tej chwili i od dłuższego czasu jednym z niewielu państw na świecie, które mają to państwa dodatni bilans handlowy z Chinami, więc to jest tutaj, mamy do czynienia albo z jednym wielkim przekrętem, no nie wiem, nie rozumiem tego, bo to dokładnie notowało w 2008 roku deficyt handlowy na poziomie 15 miliardów euro. Nie wiem, skąd to się bierze. Bo przecież Niemcy straszliwe ilości, chyba że nie liczy się w ogóle samochodów, niemieckich samochodów wyprodukowanych w Chinach. O, to tak, w porządku, okej. Okay. Ale pamiętajcie Państwo, że w Chinach Volkswagen, Audi, BMW to są jakby firmy oczywiste. Tych samochodów jest najwięcej. No ale załóżmy, że na chwilę damy temu spokój. A wreszcie po czwarte, rząd federalny RFN zadbał o to, żeby rozwój współpracy ekonomicznej nie był hamowany przez napięcia polityczne. To rząd RFN. W 2010 roku Chiny jako pierwsze z gospodarek wschodzących włączona została do grona państw, z którymi Niemcy spotkały się regularnie w ramach konsultacji międzyrządowych. A co to miało za znaczenie? To chodziło przecież rządowi RFN o to, żeby jak najwięcej wyeksportować do Chin i dlatego się spotkali. Drażliwe cytuję, drażliwe dla rządu w Pekinie kwestie, jak kwestia na przykład dialogów o prawach człowieka został zmarginalizowany w agendzie politycznej i zastąpiony przez dyskusję o praworządności. Ciekawe. Dyskusja o praworządności. Była to wyraźna zmiana kursu kanclerz Merkel, która we wcześniejszych latach w geście solidarności z Tybetańczykami zrezygnowała z uczestnictwa w otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, a także spotkała się z Dalai Lamą w 2007. RFN odegrała także rolę adwokata Chin w stosunkach z Unią Europejską, na przykład w sporze o subsydiowanie chińskiego eksportu ze środków publicznych, apelując o to, by te napięcia nie osłabiały tempa rozwoju współpracy ekonomicznej. Rozwiązywanie zaś kwestii spornych w stosunkach niemieckich-chińskich, na przykład sprawę ograniczenia przez władze w Pekinie eksportu surowców ziem rzadkich, RFN pozostawiała instytucjom w Brukseli. Splot tych czynników doprowadził do radykalnego wzrostu wymiany handlowej Niemiec z RFN. W latach 8-14 eksport niemieckich przedsiębiorstw na rynek chiński skoczył o 118%, to jest to, co mówiłem, do 74 miliardów euro, a import o 34% do 80 miliardów euro. Podczas gdy eksport RFN ogółem wzrósł do o 14, a import o 13. Nie rozumiem. Tutaj nie rozumiem. Jeszcze raz przeczytam. W latach 8-14 eksport niemieckich przedsiębiorstw na rynek chiński skoczył o 118%, a import o 34%. Eksport do 74%, a import do 80%. Podczas gdy eksport RFN ogólnie, całkowity eksport RFN wszędzie wzrósł o 14%, a import o 13%. Chiny awansowały w 2014 roku na pozycję czwartego najważniejszego rynku zbytu dla RFN i drugiego najważniejszego dostawcy na rynek niemiecki. Dobre wyniki handlowe sprawiły, że tradycyjne obiekcje niemieckich firm funkcjonujących na rynku chińskim, takie jak wysoki poziom korupcji, próby przejmowania kradzieży niemieckiej technologii, a także ograniczenia inwestorów zagranicznych w dostępie do wielu sektorów, zeszły na drugi plan. Proszę Państwa, to jest pierwsza część. Ja podejrzewam, że to będzie tych części więcej. A to jest pierwsza część tego artykułu. Widzę jedną rzecz. Mianowicie teza, którą od razu na początku zaczęło być widać, a mianowicie teza tego artykułu jest taka, że biedni Niemcy są bardzo biedni, bo myśleli, że będą mogli z Chin zrobić sobie kolonię gospodarczą. Takie oczywiście bardzo proste, żeby nie rzecz prostackie podejście do sprawy, ale tak to wyglądało. Niemcy żyją z eksportu, wobec tego eksportowali, tego tutaj się nie mówi, ale eksportowali maszyny, urządzenia, wysoką technologię, a importowali drobiazgi. No, ja sam mam słuchawki Telefunkena, które córka mi kupiła 2 lata temu. Niemieckie przecież, Telefunken, to teoretycznie przynajmniej niemiecki, ale te słuchawki zostały zrobione w Chinach. Więc jak to jest? To jest chiński wyrób, czy to jest niemiecki wyrób? No właśnie. I to nie dla Telefunkena, a po prostu Telefunken się podpisał. To nie jest napisane, że zrobiono dla Telefunkena. To jest tylko taki drobny przykład. Więc Chińczycy wysyłali drobiazgi do Niemiec, a kupowali maszyny i urządzenia, w tym na przykład gigantyczne ilości samochodów. Nie wiem, ile naście fabryk, ale na pewno ponad naście, jeśli nie do 20 fabryk niemieckich znajduje się na terenie samochodowych, znajduje się na terenie Chin. Natomiast ile fabryk chińskich znajduje się na terenie Niemiec? Myślę, że żadna. Tak, proszę Państwa, to jest teza tego artykułu. Ja myślę, że ten człowiek musiał dostać jakiś grant od jakiejś fundacji Adenauera albo czegoś takiego, niemieckiej jakiejś fundacji, żeby napisać ten komentarz, bo on jest straszliwie jednostronny, no ale jakby nic się na to nie poradzi. będę w następnej kolejności będę czytał Państwu dalej. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.